Nordyckim Okiem zaprasza Maciej Zborowski.
Hipisi i ogromny skłod w centrum Kopenhagi? Właśnie tak. Dziś przenosimy się do jedynej w swoim rodzaju chrystiani. Cześć, tu Maciej Zborowski. Jestem skandynawistą, rusycystą i doktorem językoznawstwa. W niniejszym cyklu, goszczącym na łamach podróży bez paszportu, opowiadam o rozmaitych zagadnieniach z regionu nordyckiego. I dziś kolejny temat z północy, tym razem zupełnie nie kojarzący się ze Skandynawią. Hipisi, zajmujący od ponad 5 dekad znaczną część Kopenhagi. Ale zacznijmy od początku. Patrząc na mapę stolicy Danii, widać wyraźnie charakterystyczne rysy nowożytnych fortyfikacji mających za cel obronę miasta. Ta specyficznie zbudowana południowo-wschodnia część miasta nazywa się Christianshavn, czyli port Chrystiana, ku pamięci króla Chrystiana IV. Na marginesie, w historii Danii królowie już od XV wieku tradycyjnie noszą naprzemiennie imiona Chrystian oraz Fryderyk. I tak jest aż do dziś, gdy wciąż jeszcze nowym królem Danii jest Fryderyk X, a jego najstarszy syn, obecnie pierwsza osoba w kolejności sukcesji do duńskiego tronu, ma na imię, a to niespodzianka, Chrystian. Gdy patrzymy na mapę Danii, to widzimy, że znaczna liczba miejscowości lub budowli wywodzi swe nazwy od imion Fryderyk lub Chrystian, jak na przykład pałac Christiansborg, twierdza Chrystiana będący siedzibą Folketingu, duńskiego parlamentu, czy też miasto portowe Frederikshavn, port Fryderyka. Ale wróćmy jednak do przyszłego skłotu. Obszar ten pierwotnie zajmowany był przez duńską marynarkę wojenną, która na początku 1971 roku przeniosła swoją działalność w inne miejsca i zostawiła po sobie chwilowo nieużywane tereny. Ponieważ natura nie znosi próżni, w krótkim czasie te centralnie położone obszary zostały spontanicznie wzięte w posiadanie przez duńskich hipisów z dziennikarzem Jakobem Ludwiksenem na czele. Za datę powstania Chrystiani, której nazwa wzięła się od wspomnianej nazwy dzielnicy Christianshavn, czyli portu Chrystiana, uznaje się 26 dzień września 1971 roku, a wspomniany Ludwiksen opublikował tzw. Konstytucję Chrystiani 13 listopada tego samego roku. Co ciekawe, nowi mieszkańcy tej części miasta byli na prawie, ponieważ w maju 1971 roku duński parlament uchwalił tzw. paragraf o osobach zajmujących slumsy, slumstormene. Choć od razu zaznaczmy, że nie chodzi tu o slumsy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Słowem tym w Danii w owym czasie określano pustostany przeznaczone do rozbiórki. I prawo to pozwalało osobom trzecim na zamieszkiwanie w opuszczonych i przeznaczonych do rozbiórki budynkach do momentu fizycznej rozbiórki tychże budowli. Plany nowych lokatorów były zgodne z ideami epoki, utworzenie alternatywnego społeczeństwa opartego na wolności jednostki oraz odrzucenie skostniałych według nich norm społecznych, w tym przede wszystkim państwowego prawa. Zakładano pozasystemowe szkoły, budowano domy bez pozwolenia, nawet założono reprezentację piłkarską. Istnienie tego nowego organizmu stało się gorącym tematem politycznym. Władze nie wiedziały na początku, jak podejść do tematu. Pojawiały się nawet głosy, by nie naruszać status quo i przeprowadzić swoisty eksperyment społeczny. Państwo, jak i wojsko, formalnie władające terenem dzisiejszej Chrystiani, początkowo nie zajmowało zdecydowanego stanowiska. Jednakże duńskie siły zbrojne 1 kwietnia 1976 roku, a więc po niecałych 5 latach od zajęcia terenów, wytoczyły sprawę sądową o zwrot tegoż obszaru. Proces trwał niecałe 2 lata i 2 lutego 1978 roku duński Sąd Najwyższy uznał, że Chrystiania ma być opuszczona przez okupantów. Jednakże wyrok ten nie przełożył się na konkretne działania dla Chrystiani, ponieważ parlament ogłosił rozpoczęcie prac nad nowym planem miejscowym dla tej części Kopenhagi oraz zaznaczono również, że do czasu ogłoszenia gotowego planu miejscowego mieszkańcy będą mogli na tych terenach przebywać na wyjątkowych zasadach. Wspomniana próba odbicia władzy na terenie chrystianii przez wojsko w 1976 roku zaowocowała ogólnoduńskimi wyrazami poparcia dla chrystianitów, bo też tak zaczęli się sami określać mieszkańcy tej części Kopenhagi. Na jednym z odbywających się na spornym terenie koncertów wykonano utwór okrzyknięty później nieoficjalnym hymnem wolnego miasta. Piosenka pod tytułem Ikanike Sluos Jel, czyli Nie zabijecie nas, jest modelowym protest-songiem, po raz pierwszy wykonanym właśnie w 1976 roku. Tekst tego utworu, w tłumaczeniu wiernym treści, lecz nie uwzględniającym ani rytmu, ani rymów, brzmi następująco. Biliście kijami, groziliście bronią, próbowaliście powstrzymać krzyki własnych dzieci. Możecie przyjść z hełmami i pustymi paragrafami, lecz wkrótce ujrzycie, że karzecie samych siebie. Nie zabijecie nas, nie zabijecie nas, nie zabijecie nas, jesteśmy częścią was. Macie władzę i popieracie to, co znacie. Toczycie wasze walki, by zdobyć nowe głosy. Zamykacie nasze drzwi na łańcuchy. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją, śmieją się i walczą przez łzy. Nie zabijecie nas, nie zabijecie nas, nie zabijecie nas. Jesteśmy częścią was. Możecie nas wsadzić do więzienia i usunąć nas ze świata. Możecie kazać detektywom śledzić nasze kroki. Możecie wszystko zniszczyć bombami, spustoszyć świat. Nas czy samych siebie boicie się spotkać? Nie zabijecie nas, nie zabijecie nas, nie zabijecie nas. Jesteśmy częścią was. Istnieje też flaga chrystiani. Trzy żółte kropki na czerwonym tle. Symbolizują one trzy kropki nad trzema literami I w duńskiej pisowni nazwy miejsca Christiania. Sami mieszkańcy też często nazywają chrystianie wspomnianym już wolnym miastem. Ustrój, który mieszkańcy wypracowali i którym rządzi się Christiania, można określić jako pseudoanarchistyczną demokrację konsensusową, co w praktyce oznacza podejmowanie decyzji na spotkaniach, z których najwyższe jest tak zwane wspólne spotkanie. Ustala się na nich m.in. zasady gospodarowania ogólnymi finansami wolnego miasta, dochodami, wydatkami, jak również działalnością gospodarczą oraz budowami na terenie Christiani. Człon konsensusowa oznacza, że nad danym zagadnieniem debatuje się dopóty, dopóki nie zostanie osiągnięty akceptowany przez wszystkich zgromadzonych kompromis. I czuć tu trochę ducha naszego swojskiego liberum veto, prawda? Po podjęciu wspólnej decyzji wszyscy chrystianici mają obowiązek postępować zgodnie z ustaleniami. Istnieje również tak zwana grupa kontaktowa, będąca przedstawicielami mieszkańców w kontaktach z władzami miasta Kopenhagi oraz władzami centralnymi Danii. Terytorium Skłotu podzielono na 15 dzielnic, z których każda jest odpowiedzialna za bezpośrednie decyzje podejmowane na swoim obszarze, przede wszystkim dotyczące budownictwa i mieszkalnictwa, zawierania umów z firmami i stowarzyszeniami, remontów i utrzymania oraz spraw bieżących mieszkańców. Jeżeli nie uda się osiągnąć konsensusu na spotkaniu dzielnicowym, sprawa może być przedstawiona pod ocenę wspomnianego wspólnego spotkania, w którym mogą już wziąć udział wszyscy mieszkańcy każdej dzielnicy. Brzmi to jak idylla rodem z lat dzieci kwiatów, prawda? Cóż, trzeba wrzucić łyżkę dziegciu do tej beczki idyllicznego miodu. Otóż pod koniec lat 70. część mieszkańców Christiani doświadczyła na własnej skórze negatywnych skutków niczym nieskrępowanego dostępu do narkotyków na terenie tej swoistej enklawy. W ciągu jednego tylko roku 1979 dziesięcioro mieszkańców zmarło wskutek przedawkowania substancji psychoaktywnych. Odpowiedzią na ten tragiczny ciąg zdarzeń było pospolite ruszenie aktywistów antynarkotykowych, którzy organizowali w ciągu 40 dni patrole uliczne z zadaniem kontrolowania ulic i budynków, usunięcia dealerów twardych narkotyków z terenu Christiani oraz oferowania pomocy osobom uzależnionym. Jednakże, jak już na początku dzisiejszego odcinka sobie powiedzieliśmy, natura nie znosi próżni, stąd też handel twardymi narkotykami wrócił w latach 80. Tym razem jednak dealerami byli członkowie gangów motocyklowych. Ujawnił się tu konflikt klubu motocyklowego Bullshit MC, sprzymierzonego z globalną siecią gangów motocyklowych spod znaku Bandidos, z lokalnym oddziałem klubu Hells Angels, którzy zostali w 1984 roku przegnani przez pierwszy klub. Motocykliści nie przebierali w środkach i brutalnie eliminowali konkurencję na narkotykowym rynku, lecz i tu miarka się przebrała, ponieważ gdy w 1987 roku odkryto pod podłogą siedziby klubu Bullshit MC rozczłonkowane ciało człowieka, wspólnota chrystianitów wspólnie z policją usunęła członków tego gangu z obszaru Wolnego Miasta. Od tamtego czasu na terenie Chrystianii zabronione jest noszenie odznak klubów motocyklowych. Obecna sytuacja prawna obszaru jest nader ciekawa. Można wyróżnić kilka kluczowych dat w procesie regulowania statusu chrystiani. Pierwsza z nich to 1989 rok, kiedy to duński parlament wreszcie, po raptem 18 latach, zalegalizował sytuację, tworząc tzw. prawo wykorzystywania obszaru chrystiani. Ustalono, iż mieszkańcy chrystiani mają prawo korzystać z owych terenów w zgodzie z dokumentami z zakresu planowania przestrzennego. Co ciekawe, za działania planistyczne na terenie chrystiani miało odpowiadać minister obrony, a nie jak dotychczas gmina Kopenhaga. Można to odczytać jako nawiązanie do wojskowej przeszłości terenu. Wspomniany plan urbanistyczny dla chrystiani został uchwalony w 1991 roku i sankcjonował istniejące zabudowania, a ponadto zakładał większą dostępność dzielnicy dla mieszkańców reszty Kopenhagi. Zaznaczono jednak, że docelowo, w nieokreślonej przyszłości, należy usunąć dzikie zabudowania na dawnych wałach obronnych. Raport z 2004 roku oszacował średnią wielkość skłotowego mieszkania na 50 m2, przy czym średnia powierzchnia mieszkania w całej Kopenhadze wynosiła 44 m2. Wspomniane prawo zostało mocno zmienione w roku 2004, kiedy to rozpoczął się proces nazywany później normalizacją chrystiani. Nowelizacja prawa zakładała większą sprawczość państwa duńskiego w administrowaniu obszarem Wolnego Miasta. W tak zwanym międzyczasie miało miejsce zdarzenie pokazujące determinację urzędników chrystiani do obrony swej małej ojczyzny. 14 maja 2007 roku pracownicy Urzędu do Spraw Leśnictwa i Przyrody weszli na teren Wolnego Miasta w asyście policji w celu rozbiórki zniszczonego i niezasiedlonego domu, który stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa sąsiednich zabudowań. Na miejscu spotkali się z oporem mieszkańców sądzących, że jest to zorganizowana akcja wyburzania chrystiani jako całości. Chrystianici wznieśli barykady, rzucali w policję kamieniami i ostrzeliwali radiowozy fajerwerkami, a jeden protestujący nawet zakradł się od tyłu do dowódcy policyjnej akcji i wylał na niego wiadro pełne fekaliów. Mundurowi zatrzymali tego dnia około 50 protestujących. Na przestrzeni lat na terenie Wolnego Miasta wykształcił się zestaw specyficznych reguł. Istotnym momentem był tu rok 1994, kiedy to mieszkańcy uchwalili tzw. kodeks praw. Zabroniono korzystania z samochodów prywatnych, przy czym mieszkańcy posiadający pojazdy parkowali poza terenem Wolnego Miasta. Dopiero w 2005 roku zbudowano pierwsze miejsca parkingowe na terenie dzielnicy, lecz jest ich raptem kilkanaście. Istnieje jednak możliwość korzystania z pojazdów do celów służbowych, np. dostawy do restauracji, odbiór ze sklepów itp. Zakazano również odgradzania posesji, kradzieży, używania broni, stosowania twardych narkotyków, noszenia odznak klubów motocyklowych, o czym już mówiliśmy, noszenia kamizelek kuloodpornych, sprzedaż fajerwerków i petard hukowych, jak również zakazane jest paserstwo. Nie wolno fotografować miejscowych oraz odradza się bieganie. Jest się wtedy postrzeganym jako złodziej lub, co gorsza, policjant. Drogi dojazdowe są regularnie blokowane przez mieszkańców sporych rozmiarów kamieniami. Ponieważ obowiązuje zakaz poruszania się w pojazdów, tak, lecz miejskie służby regularnie usuwają te oddolne przeszkody, powołując się na przepisy przeciwpożarowe. Nie przeszkadza to pojawiać się na miejscu nowym przeszkodom za niedługi czas. Istotnym elementem procesu wspomnianej normalizacji było wniesienie do sądu przez chrystianitów zapytania, czy są oni w myśl prawa właścicielami zajmowanego przez siebie terenu. Po kilku latach procesów sądowych na różnych szczeblach duński Sąd Najwyższy orzekł w 2011 roku, że ziemie chrystiani należą do państwa duńskiego i że państwo duńskie ma prawo korzystać z terenów Wolnego Miasta. W tym samym roku mieszkańcy otrzymali ofertę wykupu ziem chrystiani i po dyskusji na wspólnym spotkaniu ofertę tę przyjęli. Została założona fundacja Wolne Miasto Chrystiania, która wyemitowała udziały o wartości 76 milionów 200 tysięcy koron duńskich, czyli dokładnie w wysokości kwoty sprzedaży gruntów przez państwo duńskie. W związku z ostatecznym uregulowaniem formy własności uchylono obowiązujące od 1989 roku prawo i od dnia 15 lipca 2013 roku na terenie Chrystianii obowiązują w odniesieniu do prawa własności te same zasady, co na pozostałym terytorium Danii. Jednakże własność to tylko jeden z obszarów ludzkiego życia regulowany przez prawo. Inny obszar to wspomniany już handel narkotykami. Na terenie Królestwa Danii funkcjonuje zakaz sprzedaży substancji narkotycznych, lecz mieszkańcy chrystiani podchodzą do tego prawa mocno swobodnie. Główna ulica chrystiani, Pusher Street, ulica dealerów w wolnym tłumaczeniu, była miejscem, gdzie przez większość historii chrystiani stały uliczne stragany, na których można było w biały dzień kupić haszysz czy marihuanę. W 2004 roku oszacowano wartość tamtejszego rynku narkotyków na około 80 milionów dolarów rocznie. Również w ostatnich latach raz na jakiś czas było słychać o strzelaninach i morderstwach będących wynikiem porachunków gangów walczących o rewir sprzedaży narkotyków. I w ostatnich latach tego typu incydenty zazwyczaj owocują zmianami status quo. Przykładowo, po strzelaninie w 2016 roku kolektyw mieszkańców podjął decyzję o likwidacji większości straganów z haszyszem i marihuaną, a osoby odwiedzające chrystianie były proszone o niekupowanie narkotyków, by nie pogarszać sytuacji w wolnym mieście. Te działania przyniosły sukces. Szacuje się, że po 2 miesiącach sprzedaż narkotyków spadła o około 75%. Ostatnia strzelanina miała miejsce w sierpniu 2023 roku na wspomnianej Pusher Street. A jak wygląda sytuacja dziś? Handel narkotykami w Chrystianii wciąż trwa. Według doniesień medialnych cena dla turysty skręta z haszyszem to 100 koron duńskich, czyli około 55 zł, co uwzględnia ryzyko wynikające z istniejącego przecież formalnie w Danii zakazu sprzedaży narkotyków. Lokalsi mają taniej niż turyści. Nie mogę też nie wspomnieć o specyficznym poczuciu humoru chrystianitów. W początkowym okresie istnienia chrystiani w grudniu 1974 roku miał miejsce happening, w którym mająca swoją bazę na terenie wolnego miasta performersko-teatralna grupa Solvognen zorganizowała przed świętami Bożego Narodzenia paradę ulicami Kopenhagi około 100 osób przebranych za Mikołajów i ciągnących ze sobą wielką sztuczną gęś. Na początku odwiedzali szpitale, śpiewali kolędy, bawili się z dziećmi w szkołach, rozdawali gorącą czekoladę, podkreślając atmosferę świąt. Jednakże po początkowych pokojowych dniach ten kolektyw o nieco anarchistycznym charakterze decydował się spontanicznie na coraz bardziej niekonwencjonalne metody demonstrowania swoich poglądów. Niektórzy Mikołaje wdarli się do siedziby duńskiego oddziału General Motors i zażądali, by przenieść własność firmy na rzecz pracowników. Inni zakłócili pracę sądu, inni jeszcze giełdy, a kulminacyjnym momentem tego mocno nieskoordynowanego performansu było opanowanie przez Mikołajów centrum handlowego Magazine i rozdawanie odwiedzającym zabranych wprost spółek towarów. I nie muszę chyba dodawać, że bez płacenia za te towary. Pracownicy ochrony próbowali zabierać klientom ich prezenty, a kierownicy ściągali Mikołajom czapki i sztuczne brody. Wezwana na miejsce policja rozpoczęła aresztowanie mikołajowych przebierańców, a będące świadkami tej sceny dzieci płakały, że niedobra policja chce uwięzić Mikołaja i że wskutek tego nie będzie świąt. Później inicjatorzy całej akcji tłumaczyli sens takiego działania poprzez ukazanie absurdu sprowadzenia świąt do poziomu czystej konsumpcji. Inny bardzo znamienny dowód na poczucie humoru chrystianitów ujrzał światło dzienne w 2002 roku. Władze Kopenhagi zaapelowały wtedy, by handel narkotykami w wolnym mieście był mniej widoczny. I w odpowiedzi na ten apel dilerzy dokonywali sprzedaży substancji odurzających ubrani w mundury w barwach maskujących. W szczytowym okresie na terenie Chrystianii przebywało około 3000 mieszkańców, a dziś populacja osób stale zamieszkujących wolne miasto szacuje się na około 900 osób. W liczbach bezwzględnych jest to niewiele, lecz ze względu na popularność dzielnicy można tu znaleźć szereg miejsc wartych odwiedzenia i utrzymujących się mimo niewielkiej stałej populacji. Działają tu dwa mikrobrowary, warsztat rowerowy, kilka atelier artystów czy też uznany klub muzyczny Dengruo Hall, zlokalizowany w dawnej ujeżdżalni konnej. Występowały w nim takie gwiazdy jak choćby Portishead, Red Hot Chili Peppers, Prodigy, Bob Dylan, Rage Against the Machine, Manic Street Preachers, Faithless czy Metallica. Przy czym występ tego ostatniego zespołu akurat nie dziwi, ponieważ perkusista Metalliki Lars Ulrich jest Duńczykiem. Dziś Christiania jest czwartą największą atrakcją turystyczną Kopenhagi, po pomniku Małej Syrenki, parku rozrywki Tivoli oraz historycznym centrum miasta. Roczna liczba odwiedzających ten fragment duńskiej stolicy szacowana jest na około 500 000 osób. Architektura jest tu mocno synkretyczna, od dawnych obiektów wojskowych z cegły po samowolki budowlane wszystkich możliwych kształtów. Jest to pamiątka po obecnym w początkowym okresie istnienia Christiani haśle architektura bez architekta. Co do zasady, miejsce to jest bezpieczne, jeśli się okaże zdrowy rozsądek, jeśli się nie robi zdjęć, a zakupione narkotyki, jeśli konsumuje się na miejscu, a nie wynosi się ich poza teren wolnego miasta. Z ciekawostek, Pusher Street, wspomniana już wcześniej ulica dealerów, nazywana bywa dzielnicą zielonych latarni, co jest oczywistym nawiązaniem do słynnej dzielnicy czerwonych latarni w Amsterdamie, lecz kolor jest inny, ponieważ o ile w stolicy Holandii handluje się żywym towarem, to w tej części Kopenhagi kolor zielony bierze się od wyskokowych ziółek. Dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka Nordyckim Okiem i zapraszam na kolejne spotkania z północą. Do usłyszenia.
Nordyckim Okiem zaprasza Maciej Zborowski.